Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Iwona Dębska, dzień dobry. Witam też doktora Elżbietę Zubrzycką. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry naszym wszystkim słuchaczom.
Czy pani doktor doświadczyła kiedyś wypalenia zawodowego?
Myślę, że tak.
Jako nauczyciel akademicki?
Jako osoba prowadząca firmę.
O, to wyobrażam sobie, że to się musiało dziać dość często, sloty i upadki przy takiej odpowiedzialności.
Ale człowiek sobie radzi, jest tym strażakiem i właściwie głównie gasi pożary, bo w firmie się nie zajmuje człowiek tym, co idzie dobrze, tylko tym, co idzie źle. I zawsze trzeba w kryzysowej sytuacji być zwartym i gotowym. Ale były takie momenty, kiedy ja szłam do pracy i nie mogłam dojść. Na przykład dochodziłam do dołu Monte Cassino w sobocie i zawracałam z płaczem do domu. Nie byłam w stanie dojść i wejść do biura.
Dzisiaj dostałaby pani już zwolnienie lekarskie na wypalenie zawodowe, bo od 2022 roku, od stycznia, lekarze mogą wypisywać zwolnienia lekarskie. I myślę, że sporo osób w sposób uczciwy po prostu na takie zwolnienie zasługuje. Są zawody szczególnie podatne, na przykład nauczyciele.
Mają co siódmy rok możliwość wzięcia sabbatykalu, żeby właśnie odpocząć od tego zawodu i od tego obciążenia, więc jest tutaj jakby odgórne już przemyślenie, jak pomóc osobom, żeby przy dużym zmęczeniu mogły odpocząć. No ale właśnie tutaj, ponieważ mamy mówić dzisiaj o nauczycielach, o stresie, który przeżywają i dlaczego ten zawód jest może trudniejszy niż nam się wszystkim wydaje, to spróbujmy się zastanowić po pierwsze, dlaczego ludzie w ogóle zostają nauczycielami, skoro to jest grupa zawodowa poddawana nieustannej krytyce politycznej i medialnej. Wiadomo, że mogą wypalić się zawodowo wcześniej. Ich wysiłek w pracę, którą wykonują, jest bardzo powszechnie niedoceniany. I właściwie nie zdajemy sobie sprawy, jak złożonym zadaniem jest nauczycielstwo. Ale dzisiaj temu poświęcimy dużo czasu i już wszyscy będziemy wiedzieli.
To zanim pani doktor rozwinie temat, to ja tylko powiem, jakie książki są pomocne i przydatne, żeby o stresie w zawodzie nauczyciela rozmawiać. Stres w zawodzie nauczyciela to jest pierwsza książka i druga książka Nowoczesne nauczanie, czyli praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i
szkoleniowców.
Tak jest.
To są książki, których pewnie już nie ma na rynku, żeby można je było kupić, ale na pewno są w bibliotekach. Bardzo zachęcam. Zresztą dzisiejsze moje opracowanie w największym stopniu opierało się na tej właśnie książce Stres w zawodzie nauczyciela, która jest napisana przez Randolfa Kryczmara. I może jeszcze jedna rzecz ważna, której się nauczyłam z tych książek, to jest to, że nauczyciel to jest ktoś, kto pomaga w rozwoju. W tej książce o wypaleniu zawodowym Kryczmara, w stresie w zawodzie nauczyciela, on bardzo porównuje też sposób, w jaki wypalają się, że tak powiem, nauczyciele, też do pielęgniarek. Ja nigdy wcześniej nie myślałam o tym, że to jest pomoc w rozwoju. Nauczanie, edukacja. Ale jeżeli pomyślimy, że rzeczywiście nauczyciel jest kimś, kto pomaga w rozwoju, no to co to jest ta pomoc? No więc dziecko przychodzi do nauczyciela po moc. Ono ma uzyskać moc do życia w szkole i wśród nauczycieli. Moc czerpania inspiracji z otoczenia, świata ludzi i świata przyrody. Dziecko ma otrzymać moc uczestniczenia w tym świecie i chronienia go. Nauczyciel daje siłę, wiarę w siebie, we własne możliwości, daje ufność w ułożenie szczęśliwej przyszłości, przekazując wiedzę i wychowując własną postawą. Właściwie jak się nad tym głębiej zastanowić, to człowiek jest przerażony, że mógłby zostać nauczycielem, jaka to jest niesamowita odpowiedzialność.
No tak, zwłaszcza, że nauczyciele po rodzicach to są najważniejsze osoby. Edukacja trwa bardzo długo, zaczyna się już w wieku przedszkolnym, wczesno przedszkolnym. Już wtedy możemy mówić o nauczycielu, nie tylko o opiekunie i trwa w najkrótszym przypadku do jakiejś szkoły zawodowej, a teraz raczej wszyscy się kształcą. Więc
do 18 roku
tak,
życia
obowiązkowo. Co najmniej. Mhm. Tylko pani doktor, pytanie, kto idzie do zawodu nauczyciela? Czy to są osoby przypadkowe, które tak nie do końca wiedzą, co mają ze sobą zrobić? Ja miałam taki dylemat po filologii polskiej. Uczyć czy nie uczyć?
No, potem człowiek idzie do tego zawodu i sprawdza, czy się do niego nadaje, czy nie. Inni wiedzą o tym od razu, kiedy wybierają ten zawód, bo mają coś, co możemy nazwać powołaniem. Ale żeby jeszcze tak dostarczyć takiego poczucia odpowiedzialności, którą niesie w sobie nauczyciel, to pamiętajmy to, co powiedziała pani redaktor, że to jest najważniejsza osoba po rodzicach, ale też często uzupełnia ich lub wręcz zastępuje. Jest modelującą osobą, jak może zachowywać się kobieta czy mężczyzna jako nauczyciel, jeżeli w domu mieliśmy zupełnie inny model, inny wzór, albo go nie mieliśmy, albo mamy rodziców, którzy byli chorzy, albo nie radzili sobie ze sobą, albo nie umieli być rodzicami, a może przeszli różne okropności i w związku z tym nie radzą sobie z życiem.
Ale czasami jest też tak, że dziecko się po prostu w dobrym tego słowa znaczeniu zakochuje w swojej pani, zwłaszcza w przedszkolu, i wtedy przychodzi do domu i mówi, a pani powiedziała, że jest inaczej.
No, jak ma się tam 7 lat i pani mówi, że kredki takie właśnie dzieci proszę przynieście na następną lekcję i one są w żółtym pudełku, a mama próbuje kupić w niebieskim, to jest oczywiście, to są złe kredki, nie ma mowy, to muszą być takie kredki, jakie pani pokazała. Staje się taką najwyższą wyrocznią i to jest czas, w którym jeżeli naprawdę dzieckiem się ładnie zajmujemy, to możemy bardzo dużo uzupełnić, bardzo dużo nauczyć i bardzo dużego dobra w nie włożyć. Ale bywa też inaczej niestety. Często chodziłam do niedawna po szkołach i miałam różne zajęcia z lekcjami, że zdarzyło mi się na przykład, że nauczycielka wrzeszczy na dzieci, ale to nie wrzeszczy, ona ryczy na te dzieci, a u dyrekcji ma opinię najlepszego nauczyciela, bo te dzieci są najgrzeczniejsze. A jak ona to uzyskuje, nad tym się już nikt nie zastanawia. Grunt, że nie sprawiają kłopotu. Więc tutaj będziemy o tym mówić, tak? Bo jest bardzo dużo świetnych nauczycieli. A szczególnie myślę, że w nauczaniu początkowym nie ma takiej możliwości, żeby zostać nauczycielem i nie lubić dzieci, bo człowiek bardzo szybko zrezygnuje z tej pracy i będzie uciekał. A jeżeli kocha te dzieci, to potrafi z nimi być i je wspierać i one dużo korzystają na obecności tego nauczyciela.
A czy tak obserwując, właśnie chodząc po tych szkołach, nie ma pani wrażenia, że wymagania w stosunku do nauczycieli są coraz wyższe i ze strony rodziców, i ze strony dyrekcji, bo są też różnego rodzaju testy, egzaminy, biurokracja, a też rodzice, zwłaszcza w szkołach prywatnych, mają czasami wręcz żądania.
No to przygotowałam takich 11 punktów, które mają pokazać, jak dalece wyczerpujący jest to zawód, dlatego że on wymaga godzenia skrajności. A jak wszyscy wiemy, ambiwalencja jest jednym z najtrudniejszych uczuć do poniesienia, przeżycia, zaakceptowania i poruszania się w nich. I tutaj szybciutko wymienię tych 11, zaraz to rozwiniemy, ale po pierwsze dwa miejsca pracy w szkole i w domu. Konflikt ról nauczyciela i rodzica. Wymagana bardzo silna kontrola nad nauczycielem i kompletny brak kontroli w innych sytuacjach. Żąda się kreatywności, ale daje się szczegółowe wytyczne. Nauczyciel musi być podporządkowany instytucji, a jednocześnie ma ogromną władzę nad tymi dziećmi, jak również nad swoim jakby planowanym życiem. Odpowiedzialność bardzo duża, ale jednocześnie małe prawa ma nauczyciel. Musi być punktualny wiele razy dziennie. Musi się umieć komunikować, to rozwiniemy dalej, a nikt tego nie uczy. Ja sobie nie wyobrażam, na przykład ktoś przyjeżdża koparką wykopać dół i ma go wykopać, tylko nie ma koparki. No to dokładnie jest tak z nauczycielami, że oni nie uczą, nie są komunikacji, a muszą być naprawdę wysokiej klasy specjalistami. Podleganie ocenom, a ocenianie innych. Nauczyciel jednocześnie jest wychowawcą, musi nawiązywać bliski związek i empatię, ale jako nauczyciel ma być osobą wymagającą i karzącą ocenami. Tak? Z jednej strony jest wzorem, ideałem, i musi na to zwracać uwagę, a przecież jest zwykłym człowiekiem z kłopotami, który miewa różne chwile w swoim życiu.
No jeżeli ktoś się waha, pani doktor, po przeczytaniu tych 11 punktów, to być może decyzja, czy zostać nauczycielem, czy nie, staje się łatwiejsza, bo ta ambiwalencja i te wahania od prawej do lewej naprawdę są tutaj ogromne. Pasja jest chyba podstawą, więc jeżeli ktoś ma pasję, to sobie być może poradzi z tymi przeszkodami.
Studia przygotowujące do zawodu nauczycielskiego powinny wyglądać po prostu kompletnie inaczej. I teraz może omówmy szybko te poszczególne punkty. Więc na przykład dwa różne miejsca pracy, szkoła i dom. W szkole mamy lekcje, ale potem musimy się przygotować do następnych, sprawdzić klasówki po poprzednich. W szkole nie ma na to miejsca. To nie jest tak, że każdy ma swoje biurko i swoje półeczki, na których mógłby trzymać swoje przybory. Wobec tego nauczyciel pędzi do domu i teraz wpada w następny konflikt między pracą a rodziną. Bo praca wymaga pewnych zadań, a rodzina to jest zadanie całodniowe. I trzeba wyrwać czas na pracę zawodową z życia rodzinnego. Co jest jakby naturalne, bo nie jesteśmy w pracy 8 godzin, ale mamy przygotować te lekcje, a tu dzieci czegoś chcą, a tutaj partner czy partnerka, a tutaj mamy jakieś zadania różnego rodzaju. Jak to prowadzenie domu? Wiemy, że to jest też pełen etat, prawda? Więc kiedy z kolei w tym domu jesteśmy ciągle proszeni o obecność przez członków rodziny, to musimy ich odciąć. Jest to bardzo trudne. Nauczycielem jest się całą dobę i matką, ojcem jest się całą dobę. I teraz jak to pogodzić, kiedy, którym? Nauczyciel jest wielozadaniowy i rodzic jest wielozadaniowy. Więc to są takie rzeczy, które są właśnie bardzo trudne do pogodzenia. Nauczyciel na dobrą sprawę cały czas ma nożyczki w ręku, bo jak czyta coś, to może to będzie ciekawe i przyda się młodzieży czy dzieciom na najbliższe zadania, prawda? Kobiety, kiedy są w szkole, nie wyłączają się z domu i cały czas myślą, czy wzięło lekarstwa, czy odrobiło lekcje, czy wróciło bezpiecznie do domu. A tatusiowie potrafią lepiej rozdzielać obszary, w których funkcjonują. Punkt trzeci, nadmiar kontroli, a brak kontroli. Z jednej strony instytucja bardzo kontroluje nauczycieli, uczniów, godziny, zasady, co on przerabia, jest ogromna biurokracja, a z drugiej strony na terenie domu, kiedy się pracuje, trzeba mieć wewnętrzną kontrolę. Człowiek się zwykle specjalizuje, albo daje się sobą rządzić, jest taką owieczką, która co każą to robi, albo jest wewnętrznie rządzi, no to wtedy jest jakimś liderem, menedżerem czy kimś takim, a to musicie być w jednym miejscu owieczką, a w drugim miejscu zarządcą. Więc to są bardzo przeciwstawne potrzeby. Kreatywność, a szczegółowe wytyczne. No już mówiłyśmy, że instytucja daje bardzo szczegółowe wytyczne, co i jak mamy robić i pozbawia nas kreatywności, a z drugiej strony ciągle się oczekuje od nauczyciela kreatywności. Z jednej strony mamy się podporządkować instytucji, a z drugiej sami stanowić o sobie w domu.
No właśnie tutaj wspomnę jeszcze raz o tych testach, tak? Że czasami ta kreatywność jest w zupełnej opozycji do testów, które trzeba wykuć na blachę i po prostu zdać. Więc nauczyciel, który ma taką ochotę, żeby troszkę wyobraźnię poszerzyć, musi przeżywać wielki konflikt wewnętrzny.
Tak, do tego dojdziemy, że ja myślę, że jak się o tym nad tym głębiej zastanowić, to nauczyciel musi być w bardzo dużym stresie, wiedząc, że uczenie się na pamięć zabija kreatywność u dzieci i myślenie. A on ciągle musi wybierać, naucz się na pamięć, bo na teście musisz to zrobić z pamięci. Na teście nie ma czasu myśleć. Nie masz myśleć. Tak? Więc tutaj też jest nawet przy przekazywaniu dzieciom, czy mają być kreatywne, czy mają być, uderz w stół, nożyce się odezwą. Wykute na pamięć i reagować właściwie jak automat na zadawane pytania. Piąte, podporządkowanie, władza i służenie innym pomocą. Podporządkować się musimy w szkole, hierarchii, programom, instytucjom kontrolnym, oczekiwaniom rodziców, mediom. Z drugiej strony mamy władzę pewną. Nie tylko nad tym, jak prowadzimy lekcje, ale władza nad uczniami. To jest bardzo ważny punkt i zaraz to rozwinę dalej, że władza prowadzi do zmian osobowości. Uwaga, uwaga. Sprawdźmy, czy już nas zepsuła ta władza, czy nie, bo jak tak, to się naprawmy. Więc z jednej strony mamy się podporządkować, z drugiej strony nauczanie to jest pewnego rodzaju usługa, którą dajemy innym i ma być wykonana na dobrym poziomie, ale ktoś inny decyduje o tym, co to jest dobry poziom i jaka jest ta usługa, a my możemy wiedzieć na przykład, że to, co robimy, jest wcale nie takie dobre dla tych uczniów, których nauczamy. I to, o czym mówiła pani redaktor, tutaj należałoby o tym wspomnieć, że bardzo ważne jest w tym wszystkim, żeby mieć misję, żeby był jakiś sens pracy, dlaczego my nauczamy. Ale my jesteśmy tak ograniczani różnymi wytycznymi, że możemy gubić się, czy jesteśmy w stanie w ogóle realizować tę naszą misję. Szósty punkt, odpowiedzialność, a brak praw. Na nauczyciela i szkołę spada ogromna odpowiedzialność za bezpieczeństwo ucznia. Uczniowie mają poczucie, że mogą wszystko i niech się ktoś inny zajmie tym, żeby byli bezpieczni. Nie mamy dostatecznych praw i metod dyscyplinowania uczniów, którzy bardzo się zmienili, powiedzmy, że w ciągu ostatnich 20 czy 25 lat. Nauczyciel z kolei w klasie często nie ma wsparcia ze strony innych nauczycieli, dyrekcji czy służb, kiedy trafia w klasie na dzieci, które nie zostały wychowane.
No właśnie, też nie ma wsparcia ze strony rodziców, bo rodzicom się wydaje, że szkoła powinna załatwiać te rzeczy, które należą do rodziców, czyli wychowanie, podstawowe wychowanie własnych dzieci.
Jakby rodzice umieli wychować, to by wychowali. Więc jeżeli my z nimi rozmawiamy o tym, że dziecko nie jest wychowane, to oczywiście, że nie będziemy mieli w nich wsparcia, prawda? Bardzo często nauczyciele mają za małą znajomość własnych praw, co im wolno, a czego nie, i zapominają, że uczniowie to nie mają tylko praw, co uczniowie bardzo chętnie podnoszą, mają też obowiązki. Myślę, że to by łatwo było zmienić, żeby uczniowie wzięli odpowiedzialność za obowiązek, który mają wobec szkoły. Tutaj powiem tylko, już może o tym kiedyś wspominałam, że jak mój syn trafił do szkoły w Anglii, to on podpisywał umowę ze szkołą, liceum, i on podpisywał umowę dyscyplinarną ze szkołą. Mnie o nic nie pytano. Mówiono, że jak dziecko ma 16 lat, to jeżeli nie będzie chciało się uczyć, to się nie będzie uczyć, ja nie mam na niego żadnego wpływu. Jak chce się uczyć, szkoła zrobi wszystko, żeby mu pomóc, żeby mógł się uczyć. I to on decyduje o tym, czy się będzie uczył. Bądźmy realistami. Nikt nie zmusi. My ciągle próbujemy zmuszać. No dobrze. Siódma część przeciwstawności to jest punktualność wiele razy dziennie. Nie wiem, czy państwo mają kłopot z punktualnością, ale ja przez całe życie miałam, bo zawsze miałam za dużo rzeczy na głowie i nigdy nie mogłam ze wszystkim zdążyć. Ale normalny człowiek, nazwijmy to, idzie do pracy na ósmą, czy na jakąś inną dziewiątą, czy siódmą. Ileś godzin pracy go obowiązuje, nikt do końca nie kontroluje wystarczająco, żeby on się czuł taki bardzo pilnowany, czy on pracuje, czy nie. Na pewno nie co 45 minut ktoś przychodzi z kontrolą, a potem mniej więcej kończy pracę 5 minut wcześniej, 5 minut później, a jak ma coś do dokończenia, to i godzinę może zostanie w pracy, a czasem troszkę wcześniej się spakuje, bo się poprzedniego dnia napracował.
W każdym razie nie ma dzwonka i woźnego z dzwonkiem. Teraz pewnie już w szkołach nie ma takiej instytucji jak woźny, choć nie wiem, dawno nie była.
Chyba są.
Tak, o.
Proszę, inaczej pani pięknie, doktor tylko jakoś pięknie się nazywa. Pewnie. A teraz zauważmy, że lekcja zaczyna się o jakiejś godzinie. W tej lekcji, w tych 45 minutach trzeba się zamknąć co do minuty. Jest dzwonek, koniec, tak? To już nie ma, oczywiście część nauczycieli przedłuża lekcję, bo nie umie sobie zorganizować tych 45 minut, przepuścili czas na inne rzeczy. Potem jest 10 minut przerwy i znowu kolejna lekcja i trzeba być na nią punktualnie. I punktualnie ją skończyć. Czyli dwa razy w ciągu jednej lekcji człowiek musi być punktualny. Ile lekcji ma w ciągu dnia? Powiedzmy, że 4. No to 8 razy musi być punktualny. Nie oszalelibyście? Ja bym oszalała. A może ma więcej tych lekcji, a może biegnie do drugiej szkoły na kolejne lekcje. No w każdym razie to bycie ciągle podporządkowanym zegarkowi, to nie jest naturalne dla człowieka. Można nawyknąć, do wszystkiego człowiek nawyka, ale to na pewno jest duże obciążenie.
Komunikacja, pani doktor, musimy troszeczkę podkręcić tempo, jak w tej szkole, bo zaraz przerwa będzie.
Aha, okej. Okay. Więc komunikacja to jest tak, że do każdego musimy mówić co innego i umieć go słuchać. Tak, jest takie powiedzonko, Pan Bóg dał nam dwoje uszu i jedne usta, to dwa razy więcej słuchajmy niż mówmy. No, do szkoły się ta reguła nie odnosi, jak widzimy w praktyce, ale powinna. Więc nauczyciel musi się umieć komunikować z dziećmi, rodzicami, gronem nauczycielskim, z przełożonymi i z instytucjami. Z każdym rozmawia się inaczej. Do tego wystąpienia publiczne, rozmowy indywidualne, a to przyjdą media, a to przyjdzie lekarz zapytać, co się z dzieckiem dzieje, a to policjant, jak wyglądała sprawa przestępstwa w szkole. Trzeba uważać, co się powie, żeby nie napytać kłopotów sobie dziecku albo szkole. Mamy też trudne tematy, na które wiele osób nie umie rozmawiać, tak jak dojrzewanie, seks, właśnie te przestępstwa. I jeszcze do tego wszystkiego inaczej musimy rozmawiać w domu niż w szkole. I nie daj Bóg, żebyśmy komunikację zawodową przynosili do domu, gdzie tam ma być komunikacja nie skuteczna, nie wymagająca, ale pełna miłości. No, podleganie ocenom, a ocenianie innych. Nauczyciel podlega skrajnym ocenom. Ze strony osób, które niekoniecznie są mu życzliwe, bo w swoim życiu przeszły bardzo przykre rzeczy być może w szkole. Więc nauczyciele są oceniani, to powoduje poczucie niedocenienia, zniechęcenia. Natomiast ocenianie innych to jest z kolei drugi problem, bo z jednej strony daje nam ogromną władzę, możemy wywoływać porównywanie, współzawodnictwo między dziećmi, co jest fatalne dla ich rozwoju, ale dostajemy dwa nakazy, nie oceniaj, wspieraj, a z drugiej strony oceniaj, porównuj, stawiaj oceny. No człowiek zupełnie przeciwstawne rzeczy ma przed sobą. No i tutaj się właśnie pojawia to, że wiemy, że jak oceniamy, to zawsze wszystkie dzieci są gorsze, bo tylko jeden jest najlepszy. Krzywdzimy je. No to się musimy z tym źle czuć. No i ostatnie jeszcze dwie rzeczy. Nauczyciel, a wychowawca, to jest podobne do tego, jak rodzic, a nauczyciel, że nauczyciel wymaga, ocenia, każe, wychowawca ma być blisko, wspierać. Te dwie rzeczy się nie dają połączyć.
I kolejna, 11 rzecz. Wzór, ideał, a przecież zwykły człowiek. To też często jest ciężkie do pogodzenia. My musimy pani doktor kropkę już postawić. Dzwonek dzwoni.
Dzwonek dzwoni, ale naprawdę pomyślmy sobie, jak to trudno być cały czas ocenianym i na piedestale. A przecież mamy różne chwile w życiu.
Kontynuujemy temat za tydzień.
Kontynuujemy temat za tydzień. Zapraszamy.
Bardzo dziękuję. Doktor Elżbieta Zubrzycka i książki Stres w zawodzie nauczyciela to pierwsza książka, a druga książka Nowoczesne nauczanie. Tam więcej treści i informacji. Słyszymy się w piątek o tej samej porze. Bardzo dziękujemy Julii Baranowskiej za realizację programu. Do usłyszenia. Iwona Dębska.
Elżbieta Zubrzycka. Do usłyszenia.
Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.